The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, serdecznie witam w ostatnim dniu września. Jest to 30 dzień tego miesiąca, a 273 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.56, zajdzie o 18.45, a więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą Zofia, Hieronim oraz Honoriusz. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Urodzeni 30 września to osoby szlachetne i prawe, są jednak zbyt ustępliwe i brak im wytrwałości w działaniu. A dzisiaj temperatura maksymalna 69, jutro 70. Dają się odczuć już jesienne chłody, szczególnie gdy zajdzie słońce, ale na razie nie narzekajmy. Natomiast w niedzielę i w sobotę ładna słoneczna pogoda z temperaturami w sobotę kolejno 78 i 80 w niedzielę. A więc idealna pogoda na paradę Puławskiego, która, przypomnę Państwu, w bieżącym roku odbędzie się i wszystkich już w tej chwili serdecznie zapraszamy do udziału w tej kolejnej paradzie Puławskiego. A powiedzenie na dzień dzisiejszy, które wydaje się pasować idealnie do współczesnych czasów: prawda istnieje, a kłamstwa trzeba wymyśleć.
Chcę tej jesieni wziąć głęboki wdech, opowiedzieć tobie cały dzień, oprowadzać uliczkami snów. Ktoś przeciął mały papierowy los, twój kawałek zabrał sobie wiatr. Po nagrodę trzeba razem pójść. Stan, kto odgadnie ten stan, los przerwany na a wygranej nikt sam. Żadne z nas, póki nie znamy się, nie odbierze i już, nie odbierze i już.
Sylwia Grzeszczak i jesień. Kurs dolara w Polsce wynosi dziś 4 złote i 1 grosz. Złoto 1731 dolarów i 10 centów, ropa 77 dolarów i 28 centów. Pogłębia się w tej chwili zapaść polskiego złotego, co nie jest dobrym objawem dla gospodarki kraju. Ale więcej na ten temat w dalszej części programu. A teraz kalendarium. Rok 1604. Wybuch gwiazdy supernowej zaobserwował po raz pierwszy astronom Johannes Kepler. Rok 1773. Sejm rozbiorowy, zwołany na żądanie zaborców, ratyfikował traktat pierwszego rozbioru Polski. Rok 1911. Holenderski parlament zniósł obowiązek celibatu dla nauczycielek. Rok 1921, a więc 100 lat temu, spis ludności w Polsce wykazał bez Wileńszczyzny i Górnego Śląska 27 176 171 mieszkańców. Rok 1939, szefowie rządów Niemiec Adolf Hitler, Włoch Benito Mussolini, Francji Edward Daladier oraz Wielkiej Brytanii Arthur Chamberlain podpisali w Monachium układ akceptujący niemiecką politykę wobec Czechosłowacji. Rok 1946, ogłoszenie w Norymberdze przez Międzynarodowy Trybunał wyroku w procesie zbrodniarzy hitlerowskich. Ogłaszanie wyroku trwało 48 godzin. Rok 1949 Mao Tse-tung został wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej. Rok 1955 zmarł James Dean. Zginął w wypadku samochodowym, znany z filmów takich jak Na wschód od Edenu, buntownik bez powodu, stał się symbolem pokolenia rock'n'rolla utożsamiającego się z nieszczęśliwym i rozczarowanym bohaterem. Miał 24 lata. Rok 1993 w trzęsieniu ziemi w Maharashtra w Indiach zginęło 20 tysięcy osób. Rok 2005 w katastrofie drogowej koło Jerzewa na trasie Białystok-Warszawa zginęło 13 osób, w tym 10 białostockich maturzystów jadących na pielgrzymkę do Częstochowy. 40 osób zostało rannych. Rok 2014 w Dallas zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania na Ebola w Stanach Zjednoczonych.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 48 24. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Pradze kolejna runda rozmów w sprawie przyszłości kopalni węgla brunatnego Turów. Wczorajsze polsko-czeskie negocjacje trwały ponad 12 godzin. W Pradze jest minister klimatu i środowiska. Michał Kurtyka podkreśla, że celem polskiej delegacji jest osiągnięcie porozumienia zgodnego z interesem Polski i lokalnej społeczności.
To są trudne kwestie, złożone kwestie i wymagające bardzo wielkiej uwagi. My przyjechaliśmy z determinacją, żeby kontynuować. Chcemy osiągnąć taki rezultat, który będzie zgodny z tą propozycją, którą złożyliśmy, zgodny z interesem lokalnych społeczności.
W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech o wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Czesi twierdzą, że dalsze działanie kopalni powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych po ich stronie granicy i domagają się inwestycji środowiskowych w rejonie zakładu. 10 dni temu unijny Trybunał nałożył na Polskę karę za niezaprzestanie wydobycia. To 500 tysięcy euro dziennie. Lubelszczyzna. Kolejny dzień z największą liczbą zakażeń. Dziś w tym regionie odnotowano 241 nowych przypadków koronawirusa na ponad 1200 w całym kraju. Z tygodnia na tydzień chorych przybywa, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 24%. Także niestety i ta liczba jeszcze bardziej mnie martwi. 27 osób niestety zmarło.
Rośnie także liczba hospitalizacji. Obecnie w szpitalach leczonych jest ponad 1600 pacjentów zakażonych koronawirusem. Francja wprowadza paszporty covidowe dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Do tej pory obowiązek okazywania przepustki w miejscach publicznych dotyczył tylko osób dorosłych. Dokument wymagany jest, aby wejść do miejsc rozrywki i sportu, barów i restauracji oraz niektórych środków transportu i szpitali.
Francuski rząd liczy na to, że wprowadzenie paszportów covidowych dla grupy wiekowej 12-17 lat zachęci nastolatków do przyjmowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. W ostatnich dniach francuskie władze zauważyły, że kampania szczepień wśród osób niepełnoletnich zwalnia. Do tej pory 64% młodych Francuzów w wieku 12-17 lat przyjęło obie dawki preparatu. To o 25% mniej niż wśród osób dorosłych. Wprowadzenie paszportu covidowego dla młodzieży wywołało sprzeciw antyszczepionkowców i przeciwników przepustek sanitarnych. Od ponad 2 miesięcy w wielu miastach odbywają się protesty w tej sprawie. Francuski rząd poinformował jednak, że przedłuży obowiązek stosowania paszportów covidowych do lata 2022 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Krakowska policja zlokalizowała kolejny skład niewybuchów. Ewakuowanych zostało 8 osób z 2 domów w gminie Igołomnia Wawrzeńczyce pod Krakowem. Na miejscu pracuje zespół saperów. Policja ustaliła, że właściciel posesji jest znajomym, 37-latka z Krakowa. Mężczyzna wczoraj został ranny w wyniku wybuchu, a w jego mieszkaniu oraz piwnicy na jednym z krakowskich osiedli znaleziono skład broni i niewybuchów z czasów II wojny światowej. Znajomy 37-latka przywiózł rannego do szpitala i w czasie przesłuchania okazało się, że również ma skład amunicji, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
Policjanci weszli na posesję tego mężczyzny do zabudowań i tam na strychu w pomieszczeniach gospodarczych znaleziono również arsenał pochodzący z II wojny światowej. Zupełnie inna skala. Tutaj mówimy o dużo mniejszej ilości zabezpieczonych niewybuchów. No niemniej jednak trzeba było ewakuować 2 posesje, to 8 osób.
Policja w nocy zakończyła pracę w bloku na osiedlu Piastów w Krakowie. Ponad 200 ewakuowanych osób mogło wrócić nad ranem do domu. W mieszkaniu 37-latka znaleziono około 150 niewybuchów. Trybunał Konstytucyjny wraca do sprawy prymatu prawa unijnego nad krajowym. W ubiegłym tygodniu sędziowie przerwali toczące się obrady, wznowili je dziś w południe. Trybunał bada wniosek premiera. Czego dotyczy? To pytanie do Anety Pawłowskiej-Kracz, która obserwuje rozprawę w Trybunale.
Wniosek prezesa Rady Ministrów dotyczy zgodności z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego, a także zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej. W praktyce chodzi m.in. o przekazywanie uprawnień państw członkowskich Unii. Dyskusja toczy się wokół zagadnienia, czy Unia Europejska może ingerować w polski system sądownictwa. Dzisiejsza rozprawa to tura pytań sędziów do uczestników postępowania. Jako pierwsze pytania zadaje sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański. Sędzia pyta przedstawicieli premiera, rzecznika praw obywatelskich czy prezydenta właśnie o te zagadnienia. Przekazywanie uprawnień i prymat prawa unijnego nad krajowym. To kolejne posiedzenie w tej sprawie. Pierwsze w 5-osobowym składzie było w lipcu, kolejne już w pełnym składzie Trybunału 31 sierpnia i 22 września.
Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Centrum Dialog w Warszawie. Przed południem rozpoczęła się kolejna runda rozmów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z protestującymi medykami. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że liczy na osiągnięcie porozumienia w negocjacjach płacowych, ale niektóre propozycje medyków nie są możliwe do spełnienia.
Zwiększenie wynagrodzenia lekarza specjalisty o poziom 8800 zł jest niemożliwe. Zwiększenie wynagrodzenia lekarza w trakcie specjalizacji o 6000 zł minimalnego wynagrodzenia jest niemożliwe. My przedstawiliśmy pewne trzy ścieżki, w ramach których możemy zwiększyć finansowanie wynagrodzeń. Liczymy, że chęć po dwóch stronach do kompromisu doprowadzi nas do porozumienia.
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak powiedział, że medycy oczekują konkretnej propozycji w sprawie ich głównych postulatów.
Liczymy, że wreszcie padnie konkretna propozycja, bo chcemy, by to jasno wybrzmiało. Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie dało żadnej konkretnej propozycji w sprawie zarówno wzrostu wyceny świadczeń medycznych, jak i w sprawie widełek wynagrodzeń dla pracowników opieki zdrowotnej.
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia postuluje m.in. podwyżkę wynagrodzeń i realny wzrost wyceny świadczeń. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson spotka się dziś w Warszawie z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, by rozmawiać o sytuacji na granicy z Białorusią. Do spotkania dojdzie na lotnisku. Unijna komisarz zatrzyma się w Warszawie w drodze powrotnej ze Słowenii do Brukseli. Ylva Johansson jako niedopuszczalne określiła wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim i przepychanie ich przez granice, by destabilizować sytuację w Unii. Ważne jest, byśmy ze sobą teraz współpracowali. Moje przesłanie jest takie. Unia Europejska powinna wspierać ochronę zewnętrznych granic, a granica między Polską a Białorusią to zewnętrzna granica Unii. Ylva Johansson poinformowała również, że podczas spotkania z ministrem Kamińskim poruszy kwestię obecności przedstawicieli unijnej agencji Frontex na polsko-białoruskiej granicy. Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała dziś na konferencji prasowej wyniki kontroli przeprowadzonej w Funduszu Sprawiedliwości. Dyrektor jednego z departamentów w NIK, Michał Jędrzejczyk, powiedział, że kontrola objęła m.in. prawidłowość i efektywność wykorzystania środków z funduszów przez beneficjentów.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania w zakresie zapewnienia właściwych uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, a także sposób wykorzystania będących w jego dyspozycji środków publicznych.
Według NIK-u łączna kwota nieprawidłowo wydanych pieniędzy sięgnęła ponad 280 milionów złotych. Do prokuratury złożono 5 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
Wiadomości przekazała Maria Furdyna i drodzy Państwo, jeszcze uzupełnienie tej ostatniej donoszącej o raporcie NIK-u. Najwyższy prezes Izby Kontroli Marian Banaś skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. NIK negatywnie ocenia działania ministra sprawiedliwości w zakresie zapewnienia właściwych uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, a także sposób wykorzystania w jego dyspozycji środków publicznych. Gospodarka finansowa Funduszu Sprawiedliwości prowadzona była z naruszeniem podstawowych zasad finansów publicznych, poinformował Jędrzejczak. Według NIK, cytuję, działania ministra sprawiedliwości i znacznej części organizacji, które otrzymały dotacje, skutkowały niegospodarnym i niecelowym wydawaniem środków publicznych, a także sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych w wypadku osób podejmujących decyzje w zakresie rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jędrzejczyk, wymieniając jedną z wykrytych przez NIK nieprawidłowości, przekazał, że Fundacja Ex Bono z Opola otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości około 10 milionów złotych, z czego na koszt administracji miało pójść 2 miliony. Podczas kontroli okazało się, że siedziba tej fundacji to prywatne mieszkanie w bloku, a osoby, które znajdowały się tam, nie miały pojęcia o istnieniu jakiejkolwiek fundacji. Jest też wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie wykrytych mechanizmów korupcjogennych. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, konkursy na dotacje nie były przejrzyste i równe dla wszystkich uczestników. Dysponent funduszu arbitralnie zmieniał wyniki niektórych konkursów. Wykryto też szereg powiązań towarzyskich i rodzinnych u beneficjentów. i w organach rozliczających realizację projektu. Było też występowanie dwóch wykluczających się ról, mówił koordynator kontroli Paweł Gibuła, podając przykład jednego z zastępców ministra sprawiedliwości Ziobry. Pan Romanowski reprezentował organ występujący o środki publiczne, a z drugiej strony decydował sam o przyznaniu tych środków. Paweł Gibuła obrazowo określił też działanie resortów w sprawie przyznawania dotacji. Czym jest więc Fundusz Sprawiedliwości? Fundusz Sprawiedliwości gromadzi środki zasądzone od sprawców przestępstw. Jego dotacje mają być wykorzystane do wspierania pokrzywdzonych, którzy odnieśli obrażenia m.in. w wypadkach drogowych będących wynikiem przestępstw. Środki z funduszu w założeniu przeznaczone były też na wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne dla ofiar przestępstw. Ciekawa jestem, czy i ta afera zostanie zamieciona jak inne pod dywan. Zobaczymy. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany na rok więzienia za nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej. Sąd karny w Paryżu skazał również 13 byłych współpracowników Nicolasa Sarkozy'ego.
Sąd karny orzekł, że Nicolas Sarkozy wiedział o fałszywych fakturach i dokumentach, dzięki którym sfinansowano jego kampanię prezydencką w 2012 roku. Polityk był również świadomy tego, iż przekroczył o ponad 16 milionów euro legalny limit kwoty wydanej na kampanię. Adwokat Nicolasa Sarkozy'ego zapowiedział, że złoży apelację od decyzji sądu. Wyroki usłyszeli także były dyrektor kampanii Sarkozy'ego oraz doradcy prezydenta. Sąd uznał ich za winnych oszustwa i udziału w malwersacjach finansowych. Dyrektorzy firmy PR-owej Big Malion, która wystawiała fałszywe faktury na konto partii prezydenta Sarkozy'ego, zostali skazani na areszt domowy i kary finansowe. Po raz drugi Nicolas Sarkozy został skazany przez sąd. W marcu stał się pierwszym prezydentem republiki skazanym za korupcję. Sarkozy złożył apelację w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Tragedia w Lublinie. Matka udusiła troje dzieci. Dwie dziewczynki w wieku 8 miesięcy i 2 lat oraz chłopiec w wieku 4 lat zostały uduszone przez swoją matkę. Ciało dzieci znalazła ich babcia, która przyszła odwiedzić 26-letnią córkę. Niestety reanimacja nie powiodła się. Ustalono, że matka jest narkomanką. Na miejscu były wcześniej prowadzone interwencje. Mąż kobiety przebywa w więzieniu. Prokuratura na razie nie udziela w tej sprawie żadnych informacji. Polska będzie miała nowego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu zatwierdził kandydaturę Magierowskiego.
Według prawa dyplomatycznego warunkiem nominacji na ambasadora jest uzyskanie tzw. agrément, czyli wstępnej akceptacji państwa przyjmującego. Jak udało mi się ustalić, taka zgoda została wydana przez amerykański Departament Stanu. Kolejnym krokiem w procedurze nominacji Marka Magierowskiego na stanowisko ambasadora jest uzyskanie przez niego pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wypowiada się na razie na temat procesu nominacji. W sierpniu Marek Magierowski powrócił z Izraela do Polski w następstwie kryzysu w relacjach polsko-izraelskich po przyjęciu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Szefostwo placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie może on objąć jeszcze w tym roku. Zastąpi na tym stanowisku Piotra Wilczka, który był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych od listopada 2016 roku. Marek Magierowski pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu od czerwca 2018 roku. Wcześniej był podsekretarzem stanu w MSZ oraz dyrektorem biura prasowego kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Przed rozpoczęciem kariery dyplomatycznej pracował jako dziennikarz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Serwer internetowy YouTube przekazał, że będzie blokował wszystkie materiały zawierające nieprawdziwe informacje dotyczące szczepionek i podważające ich skuteczność. Usunął także konta znanych działaczy ruchu antyszczepionkowego. YouTube już wcześniej wprowadził zasady zakazujące publikacji filmów zawierających fałszywe informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19. Teraz rozszerzył je także na inne preparaty. Serwis należący do giganta technologicznego Alphabet Inc. zapowiedział zablokowanie materiałów, w których padają stwierdzenia, że szczepionki są niebezpieczne, powodują długotrwałe problemy zdrowotne lub nie są skuteczne, a także takie, w których pojawiają się błędne informacje na temat substancji zawartych w preparatach. Washington Post podał, że serwis usunął także kilka kanałów prowadzonych przez znanych działaczy ruchu antyszczepionkowego, m.in. Roberta F. Kennedy'ego Jr. i Josepha Marcole. Reuters zauważa, że YouTube i inni giganci technologiczni, tacy jak Facebook i Twitter, byli krytykowani za to, że nie robią wystarczająco dużo, by powstrzymać rozpowszechnianie w swoich serwisach fałszywych informacji na temat zdrowia. We wtorek niemieckojęzyczne kanały rosyjskiego nadawcy RT, czyli Russian TV, zostały usunięte z YouTube'a, ponieważ, jak poinformowała firma, naruszały politykę dotyczącą dezinformacji na temat COVID-19. Rosja nazwała ten ruch bezprecedensową agresją informacyjną i zagroziła zablokowaniem YouTube'a. Rosja nazywa to bezprecedensową agresją informacyjną. A przypominacie sobie Państwo, parę dni temu zarówno Facebook, Apple, jak i YouTube uległy presji Rosji, aby zablokować wszystkie kanały dotyczące wyborów w Rosji, na przykład kanały, które należały między innymi do członków opozycji. Skoro mowa o propagandzie antyszczepionkowej, to warto tu przytoczyć dzisiejsze doniesienie na temat śmierci spowodowanych COVID-19. Przez ostatnie 48 w Stanach zmarło 4568 osób. Dużo czy mało? Sami Państwo ocencie. A teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek powieści noszącej tytuł Stulecie winnych, czyta Paulina Raczyło.
Rok 2000. Basi z pomocą Ani udało się wreszcie przekonać matkę, żeby wykonała stosowne badania. Wyniki były przerażające i stało się jasne, że odejście Ryszarda niewiele miało wspólnego z dziwacznym zachowaniem Mani, jej huśtawkami nastrojów i agresją wobec całej rodziny. W jej czole rósł potężny guz, który zmienił Manię z miłej i łagodnej osoby w utyskującą, narzekającą i zgryźliwą staruszkę. Byłaby się przepoczwarzyła w osobę zjadliwą, pełną wielkich pretensji i posądzającą najbliższych o próby uczynienia jej krzywdy, gdyby pewnej nocy splątane naczynia krwionośne wewnątrz guza nie pękły. Mania już się nie obudziła. Dlaczego ja się nie zorientowałam? Płakała Basia na pogrzebie. Przecież jestem lekarzem. Ja też się nie zorientowałam, jeśli ci to pomoże w czymkolwiek, cicho powiedziała Ania. Przez niemal 90 lat Mania była jej siostrą, drugą połówką, krwią z krwi i ciałem z ciała. Mimo że nie wszystko o sobie wiedziały, nie zawsze panowała między nimi zgoda, były sobie najbliższe na świecie. Czuła się tak, jakby w niej samej coś umarło wraz z Manią. W dodatku odeszła tak nagle. Basia nie mogła się uspokoić. Wiem, że długo żyła, wszystko wiem. Dobrze, że nie cierpiała, bo przecież jakby wyglądała operacja w jej wieku. Naświetlanie, leczenie. Tomek objął ramieniem żonę. Jego rodzice odeszli 10 lat wcześniej. Teścia zabrał rak płuc, a teściową, nietypowo jak na kardiologa, rozległy zawał serca. Wiesz, jakby to wyglądało. Basia wiedziała, ale nie pocieszało jej to specjalnie. Pamiętam, jak babcia Bronia odchodziła i mogliśmy wszyscy się z nią pożegnać. Też miała 90 lat. Nie każdemu jest dane, zaczął Tomek, ale Basia nie mogła się uspokoić. Ja też się z nią nie pożegnałam, Ania pochyliła głowę. I ogromnie mi to ciąży. Mnie się śniły anioły, powiedziała Kasia. Mamo, proszę cię. Małgosia wzięła matkę za rękę, a drugą objęła ją za ramię. Kasia zaczęła płakać i wtuliła głowę w pierś swojej córki. Podeszła do nich mała Janina, córka Małgosi, i objęła matkę. Ania poczuła, jak ktoś kładzie jej głowę na ramieniu, Co tam, kochanie? Spytała swoją wnuczkę cioteczną Lenkę. Czy babcia pójdzie do nieba? Lenka miała niebieskie oczy i jasne włoski. Na pewno, uśmiechnęła się Basia. Pan Bóg byłby niespełna rozumu, gdyby je nie wpuścił do nieba. Ania także pokiwała głową. A ty, babuniu, pójdziesz do nieba? Pytało dziecko. Jeśli babcia Mania za mną się wstawi, to kto wie, może święty Piotr mnie wpuści. Pocałowała dziecko w jasną główkę. Pogadam z siostrą na religii, żeby powiedziała o tym Panu Bogu. Lenka wzięła na talerzyk pasztecik z mięsem, nabiła go na widelec i zaczęła gryźć. Ile razy mówiłam ci, że w ten sposób się nie je? Denerwowała się Ula. Daj spokój, proszę, nie wytrzymał Tomek. Mamy stypę, niech je jak chce. Tata nie powinien się wtrącać do jej wychowania, zauważył Jakub, mąż Uli. Towarzystwo przy stole umilkło, bo nikt nie chciał się narażać nielubianemu Jakubowi, ani Uli, która uparła się, że wyjdzie za mąż za tego człowieka, wbrew radom matki, ciotki, obu babek i siostry. Przyniosę ciasto z kuchni, ty, Basiu, siedź. Tomek wstał z krzesła. Kłopotliwe milczenie przy stole utrzymywało się. Czemu nie jesz, Janina? Głos Kasi przebił się przez ciszę. Nie jestem głodna. Janina odsunęła talerz. Zresztą już jadłam sałatki, zupę i drugie danie. Tylko rozgrzebałaś na talerzu trochę sałatki, zauważyła Basia. A zupy nie chciałaś, bo podobno nie lubisz zup. Rzeczywiście nie lubię zup. Po nich się pocę i dostaję czerwonych plam na twarzy. Powiedziała Janina i zaraz podskoczyła na krześle, a potem pobiegła do kuchni, żeby, jak stwierdziła, pomóc dziadkowi w krojeniu ciasta i wypróbować kremów i eklerów, zanim je podadzą na stół. Czy ona nie jest za szczupła? Ania zwróciła się bezpośrednio do Kasi. Teraz ciociu nie ma takiego pojęcia jak za szczupła, skrzywiła się Kasia. Wszystkie dziewczyny się odchudzają, ograniczają. Janina jest wegetarianką, nie je mięsa. Wygląda, jakby nic nie jadła, skwitowała Basia. Ja ci mówię, Kaśka, że ona jest za szczupła. Może to przez naukę. Małgosia nałożyła sobie na talerz kawał ciasta czekoladowego. Babcia najbardziej lubiła czekoladowe. Zmieniła temat niezadowolona, że nikt nie pyta jej o córkę. Nie współczuje tego, że została porzucona zaraz po urodzeniu Janiny przez chłopaka, który nie chciał nawet dać dziecku nazwiska. Jej matka i ciotka nie komentowały specjalnie tej sytuacji, za to wypowiadały się na tematy, o których nie miały pojęcia. Ciotka Basia nie powinna nic mówić, bo zawsze miała dobrze z wujkiem Tomkiem, Karolem i kuzynami. Jej matka natomiast zgotowała jej w dzieciństwie piekło swoimi nastrojami, lękami przed premierą, każdym przedstawieniem. Bała się, że jest za stara do jakiejś roli, że jej nie obsadzą albo, co gorsza, źle obsadzą. Dopiero Julian wprowadził w ich życie jakiś porządek. Ożenił się z matką i kilka lat było dobrze. A potem, kiedy trafił do więzienia, matka zaczęła pić. Kiedy wrócił, piła już za dwoje, a po jego śmierci nie trzeźwiała przez kilka miesięcy. Straciła etat w teatrze i umarłyby z głodu, gdyby nie ciotka i babcie. Siłą trzeba ją było zmusić do leczenia, a potem pilnować, żeby znów nie zaczęła. Winni znali oczywiście całą historię, ale cóż oni tak naprawdę wiedzieli o codziennym życiu w piekle? Czemu wypowiadali się na te tematy, na które nie mieli bladego pojęcia? I to na stypie babci. To prawda, Ania zrozumiała aluzję ciotecznej wnuczki. Mania dałaby się pokrajać za ciasto czekoladowe. Mamy też ulubione ciasto babuni. Janina wniosła talerz pełen szarlotki. Z bitą śmietaną. Ania powąchała kawałek ciasta. Ty też skosztuj, moja droga. Twoja ciocia piecze najlepszą szarlotkę. Zaraz po mojej babci broni. Z szarej Renety. Basia uśmiechnęła się smutno i znów zaczęła płakać. Mama mówiła, że nie ma już prawdziwych szarych Renet. Wszyscy jak jeden mąż rzucili się obejmować Basię i Kasię, przeglądać zdjęcia w albumie. Janina tymczasem poszła do łazienki i wypluła kawałek ciasta, który miała w ustach. Potem wyrzuciła resztę szarlotki, którą wzięła do ręki. Starannie wypłukała usta, żeby nie został ani jeden kawałek kalorycznego pokarmu, a i tak czuła się, jakby oblepiały ją zwały tłuszczu, które rosły jej na udach, brzuchu i pośladkach, czyniąc ją znów grubą i nieatrakcyjną w jej własnych oczach. – Coś ty zrobiła, Ania! – krzyknął Ignacy. Michelle zapaliła światło, wstała z łóżka i włożyła szlafrok. – Zostań, ja zejdę – zaproponował Janusz. Pocałowała go w czoło i powiedziała, żeby spał. Ona da sobie radę. – Co tam, wujaszku? – spytała łagodnie, zabierając mu z rąk garnek pełen wody i odstawiając na kuchenny stół. Ignacy spojrzał na nią podejrzliwie. Znów jej nie poznawał. Chciał się wujek napić herbaty? Spytała. Pokręcił głową i wpatrywał się w nią intensywnie. Zrobię herbatki, zdecydowała. Sama też się napiję, dobrze? Nastawiła czajnik i poszła do sypialni po sweter dla Ignacego. W jego sypialni materac był wywrócony na drugą stronę, skołtuniona pościel leżała na podłodze, a wywleczone z szafy ubrania tworzyły na łóżku pokaźną górę. Ogarnęła pobieżnie, wzdychając głęboko. Kiedy wróciła do kuchni, zastała Ignacego siedzącego przy stole, bębniącego palcami o blat. Zalała dwie torebki herbaty malinowej gorącą wodą i wrzuciła kilka kostek cukru do kubka wujka. Przepadał za słodyczami. Herbatę pił tak słodką, że kleiła się do łyżki. Bóg mi nie wybaczy, powiedział konspiracyjnym tonem. Oczywiście, że wybaczy, powiedziała z przekonaniem Michelle. Jest miłosierny, sam to przecież wiesz. Ignacy pokręcił głową. Wojna to bestia, wyszeptał. Wujeczku, już nie ma wojny. Michelle uśmiechnęła się łagodnie i poklepała go po starej dłoni. Nie ma się czego bać. Zawsze jest wojna, zacisnął usta. Krysia zginęła, bo mnie pokochała, wiesz? Nie miała pojęcia, o czym mówi, ale kiwnęła głową. Matka ją zabiła. Rzucił w przestrzeń i zaczął płakać. Janusz wszedł do kuchni. Może pójdziemy do łóżka, zaproponował. Stanisławie, ona urodziła twoje dziecko, a ty ją zabiłeś. Ignacy rozszlochał się jeszcze bardziej. O kim to tym razem? Spytał Janusz cicho swej żony. Pewnie o czymś z czasów wojny, tylko że miesza do tego swoją matkę, która zginęła ponad 70 lat temu. Coraz częściej ma te swoje wizje, wspomnienia, przybłyski. Michelle westchnęła i objęła roztrzęsionego Ignacego. Złapał Janusza kurczowo za rękę. Nie możesz jej zostawić. Ona jest z winnych. To twoja córka, na miłość boską. Wyszeptał i zaczął trwożnie oglądać się za siebie. Pan Bóg nie pobłogosławił związku żadnej z was. Obie miałyście mężów, święte więzy małżeńskie. Za bliskie pokrewieństwo, tak jak własna siostra. Bój się Boga, bój się Boga. Zapowiadała się ciężka noc. Straszne to, szepnął Janusz. Michelle zaczęła drzemać na krześle. Janusz przykrył ją kocem, a sam usiadł obok Ignacego. Kiedy ocknął się nad ranem, już tylko on i Michelle siedzieli w kuchni. Wuja znaleźli zwiniętego w kłębek na podłodze pokoju. Znów się rozebrał prawie do naga i drżał teraz z zimna przez sen. Michelle strąciła z łóżka skołtunione ubrania, a Janusz dźwignął Ignacego i położył na łóżku. Biedak, powiedziała ze współczuciem, otulając wuja kołdrą. Może powiedzieć Ani o tym. Jego coś dręczy. Matka zabiła jakieś dziecko. Daj spokój, westchnął Janusz. Przecież to choroba. Miesza pewnie wspomnienia swoje i ludzi, którzy się u niego spowiadali. a może i z filmów albo książek. Nic z tego, co mówi, nie ma przecież sensu. Michelle pokiwała głową i wróciła do sypialni. Do rana jednak nie mogła zasnąć. Słowa Ignacego nie dawały jej spokoju.
W nadchodzącą sobotę, 2 października, jesteście Państwo zaproszeni do udziału w festiwalu, który odbędzie się na terenie parafii świętego Jana Kantego 44 15 Almond Street w dzielnicy Riceburg. Wstęp oczywiście wolny w godzinach od 1 do 6 po południu. A w festiwalu będzie oczywiście polsko-amerykańskie jedzenie, muzyka i wielu rzemieślników wystawiających swoje produkty. Serdecznie Państwo jesteście na ten festiwal zaproszeni, a proszę pamiętać, że w niedzielę Parada Pułaskiego. A teraz głos oddajemy już ojcom Paulinom z amerykańskiej Częstochowy. Do usłyszenia.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Przybywają do nas siostry zakonne, które odprawiają swoje rekolekcje, dni skupienia. Jest także w miesiącu wrześniu z nami tutaj siostra Izajasza Rojek, która jest siostrą Felicjanką ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, aktualnie pracująca na misji w Haiti. Bardzo serdecznie siostrę witam i cieszę się, że siostra podzieli się darem swojego powołania, co Pan Bóg daje i co, jak Pan Bóg posyła do tej pracy na Haiti. Wsłuchajmy się słowa. Siostro, może na początek kilka słów o sobie, o swoim powołaniu.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj, do tego, żebym mogła się podzielić swoim powołaniem i tym, jak pracujemy na naszej misji. Jak już ojciec tutaj powiedział, mam na imię siostra Izajasza i jestem...
Czy to jest imię chrzcielne czy zakonne?
Nie, imię zakonne. My wybieramy imię.
A chrzcielne?
Małgorzata. Jestem z Polski, z prowincji Matki Bożej Częstochowskiej, z Przemyśla. W Polsce mamy 3 prowincje i w pewnym momencie właśnie siostry z prowincji Matki Bożej Nadziei z Ameryki Północnej zaprosiły nas do wspólnego właśnie budowania tej misji na Haiti, dlatego zgłosiłam się i od prawie 2 lat już pracuję i posługuję tam wraz z siostrami na Haiti.
Jak się zrodziło siostry powołanie? A później przejdziemy do Haiti, jak tam siostra dopłynęła czy doleciała?
Moje powołanie, można powiedzieć, jest takie proste, ponieważ po maturze po prostu zgłosiłam się do sióstr Felicjanek, do Przemyśla i był to taki szczególny pewnie rok też dla wielu osób, ponieważ to było w roku 1991, kiedy była słynna pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski i była też, wszyscy też spotykali się w Częstochowie. Ja również pielgrzymowałam najpierw pieszą pielgrzymką do Matki Bożej i byłam na tym spotkaniu. I praktycznie bezpośrednio po tym spotkaniu, bo we wrześniu wstąpiłam do sióstr Felicjanek.
I jest już, można powiedzieć, lat?
30. W tym roku jest równo 30 lat, kiedy wstąpiłam.
To we wrześniu, tak?
Tak.
W tych dniach?
15 września dokładnie, to... na Matkę Bożą Bolesną.
Gratulujemy siostrze wszystkiego najlepszego. Niech Matka Boża obdarza łaskami i daje wielką nadzieję, bo przecież ona jest patronką waszej zgromadzenia, jako Matka Boża też, Matka Boża Nadziei, tak?
To jest patronka z prowincji amerykańskiej. Siostry, kiedy połączyły się w jedną prowincję, obrały tą właśnie Matkę Bożą na taką swoją nową patronkę tej prowincji nowej.
Siostro, praca na Haiti, czy siostra tak sama wybrała to Haiti, czy Boża Opatrzność i przełożeni posłali?
Zgłosiłam się i to było w sumie zaskoczenie dla samej mnie, ponieważ nigdy tak praktycznie nie myślałam o misjach. Już tyle lat pracowałam w Polsce, w różnych takich, że tak powiem, zwyczajnych apostolatach, jak praca w kancelarii. I też jestem księgową, więc można powiedzieć, że nic wspólnego z misjami wcześniej nie miałam. Ale kiedy przeczytałam to zaproszenie i wcześniej też angażowałam się w pracę naszego Biura Sprawiedliwości i Pokoju, gdzie właśnie najbardziej troszczymy się o tych najbardziej potrzebujących i siostry starają się działać w tym kierunku. I ja z naszej prowincji właśnie działałam w tej komisji. Potem angażowałam się również w pomoc księdzu kapelanowi w zakładzie karnym w parafii, gdzie pracowałam. I właśnie zwróciłam uwagę, że to jest właśnie w naszym charyzmacie. Błogosławiona matka Angela Truszkowska zawsze mówiła, żebyśmy szły tam, gdzie jest największa potrzeba, żebyśmy pomagały tym najbardziej potrzebującym. I ja właśnie poczułam takie powołanie w tym momencie, że to są ci ludzie najbardziej potrzebujący i że chciałabym właśnie dołączyć do sióstr, których było tylko dwie tam na Haiti i one zaprosiły właśnie siostry z innych prowincji i była taka możliwość, więc zgłosiłam się.
Aktualnie ile tam sióstr pracuje w tym miejscu i gdzie siostry pracują na Haiti?
Pracujemy w Jacmel. Jest to południowa część Haiti. Żeby tam dotrzeć, trzeba najpierw przylecieć do stolicy Port-au-Prince, a następnie albo małym samolotem 20 minut, albo samochodem około 6 godzin przez góry trzeba dotrzeć właśnie na południe kraju. Jest to bardzo piękna miejscowość, taka spokojna. W porównaniu z całą sytuacją Haiti naprawdę jest tam dosyć spokojnie. I tam właśnie siostry przyjechały w 2012 roku, po tym pierwszym trzęsieniu ziemi. I dwie siostry, właśnie siostra Merlin Minter i siostra Inga Borko, założyły tą misję. Początkowo mieszkały przy parafii. Ksiądz biskup właśnie bardzo się ucieszył, że chcą pracować w tej diecezji i przy jednej z parafii mieszkały w domu parafialnym i zaczęły już też budować nową misję, która obecnie już tak prawie czwarty rok działa i tam właśnie mieszkamy.
To już taki mały jubileusz się zbliża za rok, 10 lat. Jak można podsumować tą pracę 10-letnią waszą?
Od samego początku siostry mówiły, że jest to taki apostolat obecności przede wszystkim. Chodzi o to, żeby być z ludźmi, być z tymi najbiedniejszymi, żeby dostrzegać ich potrzeby, rozmawiać z nimi, odwiedzać tych najuboższych. To jest taki nasza podstawowa misja w tym miejscu. Oprócz tego oczywiście, tak jak nasza założycielka, błogosławiona matka Angela Truszkowska, zawsze chciała, też staramy się pracować z dziećmi, także z osobami starszymi, które potrzebują pomocy. Dzieci przychodzą do nas prawie codziennie po południu. Jest taka jakby świetlica, w której dzieci odrabiają lekcje. W tej chwili jest to, już polega na tym, że te dzieci, które od samego początku z siostrami były, teraz już są nastolatkami i pomagają tym dzieciom, które teraz przychodzą do nas. I też mamy bardzo dużą grupę darczyńców, którzy włączyli się w taki program Podaj Dalej i sponsorują właśnie to, żeby te dzieci mogły pójść do szkoły. Bo to nie jest takie oczywiste, ponieważ nie ma obowiązku szkolnego na Haiti i dzieci, które nie mogą kupić mundurków, nie mogą kupić sobie książek czy podstawowych rzeczy, czy zapłacić za egzamin, po prostu nie chodzą do szkoły.
Czyli siostry też prowadzą taką edukację tych dzieci, tak?
Tak, staramy się, żeby je posłać po prostu do szkoły, żeby zapewnić im te mundurki, książki, żeby też mogły się spotkać u nas i odrobić lekcje. Jeżeli są to dzieci już takie zdolniejsze, to też mają możliwość posługiwania się komputerem w naszej sali komputerowej i tam mogą same już jakby poszerzać swoją wiedzę przez różne programy komputerowe, edukacyjne. No, na różne sposoby staramy się im pomóc. W piątki na przykład siostry już od dawna organizują taki dzień, kiedy jest kino z popcornem i z czekoladkami. Dzieci bardzo to lubią. Wtedy mogą przyjść wszystkie dzieci, jakie chcą. Mamy pełną salę dzieci i zawsze jest jakiś film dla nich w języku francuskim, ponieważ taki po prostu mamy dostęp do takich filmów, bo nie ma filmów w języku kreolskim zbyt dostępnych.
A dużo różni się język kreolski od francuskiego?
Jest to taki trochę uproszczony francuski, połączony jakby z jakimiś językami afrykańskimi. Jest też dużo zapożyczeń różnych słówek i angielskich, i z innych języków. Ale jest to język dosyć prosty, ponieważ gramatyka jest uproszczona.
Siostro, tak powoli czas się kończy na antenie. Nasz jakieś takie posłanie właśnie dla radiosłuchaczy, może czy jakieś wsparcie też modlitewne?
Mamy dom wolontariuszy i bardzo chętnie zaprosiłybyśmy tych, którzy chcieliby nam pomóc, żeby po prostu być z tymi ludźmi, ale w tej chwili sytuacja na Haiti na to nie pozwala. Więc przede wszystkim prosimy o modlitwę, prosimy o to, abyście wspierali naszą misję modlitwą i jeżeli ktoś chce, to również może poczytać na naszym blogu lub stronie internetowej, jeżeli się wpisze siostryfelicjankihaiti.com, można obejrzeć naszego bloga i dowiedzieć się więcej na temat naszej misji.
Bardzo jestem wdzięczny siostrze za to spotkanie, za to świadectwo wiary o powołaniu i cóż życzyć takim misjonarce, misjonarkom pracującym w tym trudnym sytuacjach i warunkach tego kraju.
Chyba odwagi, nadziei na każdy dzień, żebyście nas wspierali modlitwą. Bardzo prosimy.
Właśnie tego życzymy. Niech Maryja wyprasza te potrzebne łaski i niech Bóg błogosławi tej właśnie Bożej odwagi, bo mi każda misja nie jest łatwa. Za chwilę siostra poprowadzi specjalną modlitwę przez wstawiennictwo tutaj patronki, matki Angeli Truszkowskiej. Takie siostry to napisały w swoim folderze. Żyjemy pośród ludzi z marginesu i tych w skrajnym ubóstwie. Towarzyszymy im w nich zmaganiach, świętujemy ich radość. Nad wszystko inne misja ta jest misją obecności. Prosimy, módlcie się za nas. My także zapewniamy was w modlitwie przez naszych wędrówki na Haiti śladami świętego Franciszka, świętego Feliksa, świętej Klary i błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Prosimy o modlitwę.
Zapraszam wszystkich do modlitwy, aby tą modlitwą pomodlić się o pokój na Haiti. Boże nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twojej miłości służyła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski pokoju na Haiti, o którą z ufnością prosimy przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Przyjmij, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami.
Z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A dziś z nami była obecna
siostra Izajasza Rojek z prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu.
Sióstr
Felicjanek.
A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Do usłyszenia i do zobaczenia może na Haiti.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca. o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem, również w kaplicy Matki Bożej, na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7.30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienia. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9 wieczorem apelem jasnogórskim. Rozpoczęliśmy prace remontowe schodów głównych oraz tarasu przed kościołem. Dziękujemy Wam, drodzy radiosłuchacze, za Wasze donacje i ofiary złożone na ten cel oraz na nasze sanktuarium. Nabożeństwa fatimskie w amerykańskiej Częstochowie odbywają się od maja do października każdego 13 dnia miesiąca. Plan nabożeństwa to msza święta o godzinie 7 wieczorem, procesja różańcowa po terenie sanktuarium, modlitwy fatymskie oraz modlitwa wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na rekolekcję o świętym Józefie z aktem oddania się pod opiekę świętemu Józefowi od 1 do 3 października. Informacje i zapisy w naszym biurze Visitor Center oraz u ojca Bartłomieja. W sobotę 2 października zapraszamy młodych ludzi powyżej 18 roku życia na jednodniowe rekolekcje w naszym sanktuarium. Tematem rekolekcji będzie jak podejmować decyzje z Bogiem. Zapisy na to wydarzenie są dostępne na naszej stronie internetowej. 24 października obchodzimy w sanktuarium Dzień Dziecka Utraconego. Jeśli jesteś mamą lub tatą dziecka, które odeszło przed narodzeniem albo wkrótce po przyjściu na świat lub w starszym wieku, oddaj swoje cierpienie Bogu. Modlitwa za dzieci utracone odbędzie się w niedzielę o godzinie 12.30. W ten sam dzień odbędzie się również Dzień Skupienia dla Rodziców po stracie dziecka. W celu ułatwienia organizacji tego wydarzenia prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.